Czasami mówi się o niej linia życia światowej gospodarki i nie ma w tym przesady. Cieśnina Ormus to bodaj najważniejsze i najbardziej wrażliwe wąskie gardło na mapie światowego handlu. I ta linia życia, albo to wąskie gardło, właśnie została przerwana, zablokowana. Jakie będą tego konsekwencje dla nas? Cieśnina Ormus stanowi jedyną drogę morską dla surowców energetycznych z takich krajów jak Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Geograficznie przesmyk ma w najwęższym miejscu zaledwie 33 km szerokości i jest jednym z najbardziej ruchliwych na morskich mapach świata. Pod względem prawnym cieśnina podległa Konwencji Prawa Morza ONZ-u UNCLOS, która gwarantuje prawo przejścia tranzytowego dla jednostek handlowych i wojennych wszystkich państw. Kraje nadbrzeżne nie powinny zawieszać tego przesmyku nawet w czasie konfliktów zbrojnych. No ale konflikty rządzą się swoimi prawami i kilka godzin po tym, gdy na Iran spadły pierwsze amerykańskie i izraelskie rakiety, reżim w Teheranie jasno oświadczył, że każdy statek, który będzie chciał przez cieśninę przepłynąć, zostanie ostrzelany i zatopiony. Przez Ormus przepływa do 1/3 światowego transportu morskiego ropy naftowej. Ponadto szlak ten obsługuje do 30% światowego handlu skroplonym gazem ziemnym LNG. Alternatywne rurociągi w Arabii Saudyjskiej czy Emiratach oferują ograniczoną przepustowość, a to powoduje, że droga przez cieśninę jest praktycznie niezastępowalna. I właśnie dlatego Iran tą cieśniną gra. Jak można ją zablokować? Nie tylko marynarką wojenną, która, jeśli wierzyć w to, co Amerykanie mówią, w zasadzie została całkowicie zniszczona. Iran celowo zakłóca systemy automatycznej identyfikacji statków ICE, co stwarza ogromne ryzyko kolizji w wąskim przesmyku i może prowadzić do nieumyślnego wpłynięcia jednostek na wody terytorialne Iranu, a wtedy jest już po nich. Dla wyobrażenia sobie tego, jakim wyzwaniem jest pływanie tak dużymi tankowcami czy gazowcami, znaczy te statki mają po kilkaset metrów długości, a szerokość szlaku wodnego czy toru żeglugowego wynosi tam czasami zaledwie 3 km. Całkowicie zawieszono też funkcjonowanie kluczowego portu Jebel Ali w Dubaju, bo był celem ataków rakietowych, oraz wszystkich portów w Bahrajnie. To powoduje, że płynące tam statki w wypadku jakiejś awarii czy potrzeby asysty nie mają jak na nią liczyć. W zatoce utknęło kilkadziesiąt dużych tankowców, każdy po objętości do 2 milionów baryłek ropy, a po drugiej stronie cieśniny na wejście w nią czeka około 150 jednostek. Jak wspomniałem, zgodnie z Konwencją Prawa Morza ONZ-u nikt cieśniny nie może zablokować, ale historia regionu obfituje w incydenty, które pokazują, że ten zapis był w przeszłości wielokrotnie łamany. Najpoważniejszym z nich była tak zwana wojna tankowców w drugiej połowie lat 80. podczas konfliktu iracko-irańskiego, kiedy obie strony atakowały setki statków handlowych, co zmusiło marynarki wojenne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji do eskorty. Pod koniec lat 80. amerykańska operacja Praying Mantis doprowadziła do zniszczenia znacznej części irackiej floty po tym, jak amerykańska fregata wpłynęła tam na minę. Nowsze napięcia, jak zajęcia tankowców w roku 2019 czy ataki dronowe, regularnie wywołują szoki cenowe i wzrosty kosztów ubezpieczeń nawet do 50%. Tamto to były w sumie incydenty, które pomimo tego, że były incydentami, już chwiały rynkami. Dzisiejsza sytuacja jest bez precedensu. Gdyby blokada potrwała dłużej niż 25 dni, zmusiłoby to producentów ropy do wstrzymania wydobycia i produkcji, ponieważ lądowe i morskie magazyny ropy zostaną wtedy całkowicie już zapełnione. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział już gotowość do eskortowania tankowców przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych oraz zapowiedział udostępnienie amerykańskich gwarancji ubezpieczeniowych dla przewoźników. Wszystko po to, żeby jakoś opanować ten lęk, tą panikę. Najbardziej pokrzywdzeni blokadą będą odbiorcy w Azji, dokąd trafia około 3/4 ropy płynącej przez Ormus. Chiny sprowadzają tą drogą połowę swojej importowanej ropy, a kraje takie jak Pakistan, Bangladesz czy Indie, no Pakistan 99%, Indie ponad 50%. Unia Europejska, importująca 97% ropy i 90% gazu, również odczuje szok cenowy. W Polsce, która z Kataru sprowadza około 20% LNG, blokada może przełożyć się na wzrost cen paliw na stacjach o kilkadziesiąt groszy na litrze. Pomimo ostrej zimy, polskie magazyny gazu są obecnie wypełnione w około 50% i taki poziom zapasów stawia Polskę w roli jednego z liderów w Europie pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Jak wspomniałem, skroplony gaz z Kataru stanowił w ubiegłym roku około 20% wszystkich dostaw LNG do Polski. I to jest oczywiście duża część, ale nie stanowi ona całości naszego zapotrzebowania. Polska infrastruktura, w tym terminal LNG w Świnoujściu, jest technicznie przygotowany do odbierania gazu z dowolnego kierunku na świecie, choć oczywiście zakontraktowanie czegoś tak na szybko zawsze podnosi bardzo ceny. Według analizy agencji Bloomberga gospodarka europejska jest w stanie wytrzymać skutki wojny w Iranie i blokady cieśniny Ormuz pod warunkiem, że konflikt zakończy się w ciągu miesiąca. Jeśli blokada potrwa dłużej, Europa może stanąć przed koniecznością kosztownego uzupełniania zapasów przed kolejną zimą. Sytuacja jest poważna, ponieważ Katar wstrzymał produkcję w swoich największych obiektach eksportowych po atakach irańskich dronów, co już spowodowało wzrost cen gazu w Europie o ponad 60%. Dla polskiego przemysłu, na przykład dla grupy Azoty, oznacza to konieczność wstrzymania zamówień ze względu na ekstremalnie wysokie ceny. A co z benzyną? Eksperci przewidują, że w wyniku ataku na Iran i blokady szlaku ceny paliw na polskich stacjach mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy na litrze. Im dłużej będzie trwała ta blokada, tym te wzrosty będą wyższe. Cena ropy Brent wzrosła w ciągu zaledwie 4 dni wojny z 69 do 82 dolarów za baryłkę. Jeśli blokada się utrzyma, analitycy spodziewają się przebicia bariery 100 dolarów za baryłkę. Polska jest ekstremalnie uzależniona od importu paliw kopalnych. Sprowadzamy aż 97% zużywanej ropy. To sprawia, że każde tąpnięcie u eksporterów wywołuje w naszym kraju natychmiastowe szoki cenowe. Ale przedłużająca się blokada ma wpływ na wiele różnych branż. Wzrasta ryzyko podróży, nie tylko z powodu wojny, ale właśnie z powodu wzrostu cen paliw. Biura podróży, linie lotnicze, hotele, biznes turystyczny będzie miał podgórkę. Bliski Wschód jest kluczowym dostawcą surowców petrochemicznych, takich jak mocznik, amoniak czy metanol. Wysokie ceny energii, brak półproduktów uderzają w rentowność produkcji nawozów, ale też tworzyw sztucznych. To może z kolei doprowadzić do przestojów w fabrykach chemicznych. Paraliż portów oraz zagrożenie rakietowe w cieśninie już teraz spowodowały chaos w transporcie morskim i lotniczym. Najwięksi przewoźnicy kontenerowi wprowadzili dopłaty związane z ryzykiem wojennym w wysokości nawet do 4000 dolarów za jeden kontener. Problemy z ubezpieczeniem statków, gigantyczny wzrost stawek ubezpieczenia oraz konieczność omijania regionu znacząco wydłużą czas dostaw towarów z Azji do Polski. Może to skutkować brakami towarów, ale też wzrostem cen produktów końcowych dla konsumentów. Sektory energochłonne, takie jak hutnictwo, cementownie, tracą konkurencyjność z powodu skokowych wzrostów cen energii elektrycznej, no i paliw. Cena diesla w polskim hurcie wzrosła w ciągu jednego dnia o 43 grosze, co bezpośrednio podnosi koszty operacyjne w zasadzie każdej firmy transportowej i produkcyjnej w kraju. Długotrwała blokada Ormuz miałaby też takie dalekosiężne skutki. Natychmiastowy skok cen ropy i gazu, wzrost kosztów ubezpieczeń i frachtu, opóźnienia w łańcuchach dostaw oraz presję na przemysły energochłonne. Kraje Azji odczułyby to najmocniej, ale Europa i Polska również doświadczą szybko rosnących cen paliw i surowców, braków półproduktów i wyższych kosztów produkcji i transportu. System naczyń połączonych, a pomiędzy tymi naczyniami cieniutka stróżka, cieniutkie przejście, które właśnie się zatkało.